natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Kilka słów wstępu. Od stycznia 2021 roku prowadzę wysokowrażliwy podcast. Pewnie cię to wcale nie zaskakuje. Można powiedzieć, że to prawie 3 lata. Wiesz, to jest właściwie zrobię sobie tę przyjemność i zaokrąglę ten odcinek czasu. W 3 lata nagrałam dla ciebie 5 sezonów, a w nich łącznie z dzisiejszym 87 odcinków. Do setki nie dobiłam. Zanotowałam 160 tysięcy odtworzeń, a średnio każdego odcinka przesłuchuje około 300 osób. Tylko w platformach streamingowych, tam na YouTubie i innych takich rzeczy niepoliczalnych, to nie jestem w stanie nic powiedzieć. Ile to materiału do odsłuchania w jednostce czasu? Dużo. Pierwszy sezon ponad 8 godzin, drugi sezon ponad 7 godzin, trzeci sezon ponad 11 godzin, czwarty sezon jedynie ponad 5 godzin, no a piąty sezon znowu ponad 11. Jak to wszystko zsumowałam, to wyszło mi, że nagrałam dla ciebie 42 godziny, 58 minut i 20 sekund materiału. Bez tego odcinka, bez tego, którego teraz słuchasz. Jak można porzucić takie efekty i tyle pracy? Sama nie wiem, ale tym działaniem chcę pokazać nie tylko sobie, a przede wszystkim tobie, że coś, co nawet dobrze działa, można po prostu zakończyć. Jeśli tylko czuje się to w sobie i przemyślało się tę decyzję, no. Ja o tej decyzji rozmyślałam co najmniej rok. Mówię tak, bo przecież nagrywałam potem odcinki, trwałam, ale jednak. Przyznam szczerze, że coś we mnie umierało. Co się stało? Jak do tego doszło? Cytując klasyka. Odpowiem, że wiem, a nie, że nie wiem. Na początek etymologicznie przesłuchałam pewien ważny dla mnie w tym rozłamie odcinek podcastu Marty Niedźwieckiej o wysokiej wrażliwości. No i właśnie ten przełom następował. We mnie narastało takie poczucie, że sama siebie i was oszukuję. Więc pewnie masz w głowie takie pytanie, czy wysoka wrażliwość istnieje. A jeśli nie masz, to ci je trochę wrzucę do tej głowy. Chciałabym zacząć od tego, że nie przekreślam istnienia wrażliwości, ale trudno mi się utożsamiać dalej z koncepcją Elaine Aron, wokół której to wszystko zbudowałam. No. Człowiek to bardzo skomplikowana istota. Naprawdę, to jest mega istotne zdanie i chciałabym, żebyś je zapamiętała na cały dalszy ciąg tego odcinka. Bo my w tym skomplikowaniu często sięgamy też po coś, co da nam cudownie zrozumienie i pozwoli nam się ułożyć w tym skomplikowaniu w jakiś bardziej poukładany sposób. Potrzebujemy modeli, teorii, schematów, by poznawczo jakoś dawać radę. No. A i tak średnio dajemy. Pojawienie się tak romantycznej i pięknej koncepcji, jaką jest wysoka wrażliwość, czy też HSP, High Sensitivity Person, no uwiodło tak naprawdę miliony osób, w tym i mnie, nie ukrywam. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dałam się uwieść. Przecież nie byłoby bez tego podcastu. To jest bardzo fajne uczucie, móc tak szybko pojąć, że dlatego jest coś ze mną nie tak, bo jestem wyjątkowa albo wyjątkowy. W sekrecie powiem ci, że żyj bez tego modelu, Elaine Aron. Jesteś dla mnie wyjątkowa. Jesteś dla mnie wyjątkowy. Wrażliwość jako cecha osobnicza istnieje i ja naprawdę będę to podkreślać do końca swoich dni. Ja nie odżegnuję się od tej wrażliwości, tylko każdy ma inną tą wrażliwość. I podtrzymuję też, że możemy być wrażliwi normatywnie lub gdzieś być tak umiejscowieni poza tą skalą. No, to trochę tak, jakbyś wzięła sobie taką strzałkę, podzieliła ją sobie na 10 kawałeczków i po jednej stronie bliżej zera napisała niska wrażliwość, a przy 10 wysoka. No i ta cecha, wrażliwość, to jest jakieś spektrum po prostu. I co lepsza, w zależności od kontekstu, naszej mocy, odporności psychicznej, no, zmienia się. Nie jesteśmy w niej konstans. Nawet jeżeli wierzysz w koncept wysokiej wrażliwości według pani Elaine Aron, to mam dla ciebie smutną wiadomość, nie jesteś ciągle wysoko wrażliwa. To się naprawdę permanentnie zmienia. No i chciałabym wierzyć, że wśród nas są ci, którzy permanentnie są wysoce wrażliwi. Tacy wrażliwi też na to, co dzieje się w oku, na krzywdę ludzką, ale no niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto czasem nie przeszedł koło bezdomnego z pogardą albo nie robił ostentacyjnego takiego zatykania nosa, kiedy ten bezdomny jechał w autobusie. No. No właśnie. O to tu w tym wszystkim chodzi. No, to jest tak, że po prostu to nie jest możliwe, żebyśmy ciągle byli na tym wysokim piku. No i to jest argument numer jeden, który podważa tę koncepcję Aron. Po prostu. Ale mam ich kilka. To nie jest jedyny, którego się tak uczepiłam. Drugi argument to jest takie ogromne zagrożenie narcyzmem, jak się w tę koncepcję uwierzy. Bo książki i publikacje pani Elaine Aron zachęcają do tego, by czuć się lepszym, innym i jakoś namaszczonym przez matkę naturę. Dla przykładu, ja czuję świat bardziej niż inni, jestem bardziej otwarta, do mnie dociera znacznie więcej, alalala, a do ciebie nie. Ja sama tak też mówiłam. No i może rzeczywiście receptywnie jakoś tam mam inaczej, ale nie mam tak cały czas. I nie chłonę tego świata permanentnie całym porem i każdym porem swojej skóry. To jest bardzo niebezpieczne takie dzielenie ludzi na my i oni. Ogólnie, no nie podoba mi się to, bo to łudząco w sumie przypomina klimat sporów politycznych, które też przywołałam w ostatnim merytorycznym odcinku tego podziału. Że moje jest bardziej mojsze niż twojsze. Nawet mam w sumie obawy, że dla tych, którym WWO weszło za mocno, mogę stać się wrogiem numer jeden. Może też pojawić się hejt, liczę się z tym, ale chciałabym go uniknąć, nie ukrywam. Trzeci argument jest mocny, bo chodzi o test z książek pani Elaine Aron, który również sama umieściłam w swoim podcaście w pierwszym sezonie. Po latach obserwacji zauważyłam, że na wszystkie te pytania, nawet osoby dalekie od tej koncepcji wysokiej wrażliwości, miały trudność, żeby odpowiedzieć przecząco na którekolwiek z tych pytań. Natomiast wszelkie tego typu psychozabawy, bo nawet nie testy, wzbudzać naprawdę powinny w nas dużą rezerwę. Powinniśmy czym prędzej na bazie tych pytań i ich wyników porozmawiać z kimś bliskim bądź specjalistą i wyjść z tego takiego subiektywnego świata interpretacji tego, kim jesteśmy, bo jesteśmy bardziej skomplikowani, jesteśmy też zmienni i niejednorodni. Nie jesteśmy tacy konstans, jak nam się wydaje, tylko lubimy tak o sobie myśleć, ale ogólnie no przecież koncepcja bycia w jednym ciele i anielicą i demonicą, to przecież też nie jest ci pewnie jakoś obca. Czwarty argument to właściwie słabe opracowanie tej koncepcji teoretycznie. Pani Elaine Aron jakbym miała tak teraz z perspektywy czasu powiedzieć, wzięła sobie na ruszt podział na intro i ekstrawersję Carla Gustava Junga, ale zapomniała, że on nie podzielił ludzi tylko na dwie grupy, tylko jeszcze podzielił ich chociażby z perspektywy na to, czy są bardziej skoncentrowani na zadania, czy bardziej skoncentrowani na relacje. I tego już tutaj nie ma. To jest zaskakujące. Pomieszała też troszeczkę w koncepcji Strelała i jego takich czynników wpływających na temperament. I on tam opisuje coś takiego jak reaktywność emocjonalną, reaktywność sensoryczną. No i fajnie, no ale to są zupełnie różne koncepcje. Ja się zgadzam, że można je łączyć. Można też spróbować zrobić jakieś takie super rzetelne narzędzie psychometryczne z jakimiś skalami, z jakimiś takimi fajnymi pytaniami, które pozwalają się gdzieś jakoś umieszczać, nie tylko pomiędzy tak lub nie, i wtedy zrobić jakieś naprawdę solidne podstawy pod to, żeby z takim kwestionariuszem ruszyć do dużej ilości osób i zobaczyć pewną powtarzalność i albo się tą tezę obali, albo się ją obroni. A tutaj takie rzeczy się nie wydarzyły, tylko się polepiło takie coś i no i fajnie to było przyjąć i weszło to do popkultury i bardzo dużo osób w to wierzy. No więc nie wolno sobie tak brać koncepcji i bez badań je sobie tak publikować, bo ona zrobiła badania na bardzo małej próbie i ona w ogóle jest niereprezentatywna, ta próba, i tutaj są takie największe w ogóle zarzuty wobec tej twórczyni. No i mam jeszcze piąty argument, tak wiem, jestem podła, ale wolę mieć więcej niż mniej. I po piąte to, z czym sama się borykam, czyli ogromna nadwrażliwość na dźwięk i zapachy, to wspomniana wysoka wrażliwość sensoryczna, nie? Ja akurat tak mam, ale to może oznaczać bardzo dużo innych rzeczy, jak się ma taką nadwrażliwość węchowo-dźwiękową, na przykład jak ja. I to może nas zaprowadzić do eksploracji takich tematów jak neuroatypowość i chociażby bardzo ostatnio popularny temat ADHD u dorosłych. No i jakoś znowu ta wysoka wrażliwość według pani Elaine Aron tu gdzieś nam się rozmywa. Ta piątka argumentów osobiście mnie przekonuje. Ciebie może nie przekonywać. Ja też pozostawiam ci bardzo dużo szacunku i akceptacji co do tego, czy ty się z tym całym moim odcinkiem zgodzisz, czy nie zgodzisz. Chcę cię naprawdę uszanować w swojej własnej decyzji. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja czuję i myślę, to właśnie chociażby to, jak na temat neuroróżnorodności jest mnóstwo badań i rzetelnych opracowań, tak o koncepcji HSP, czyli WWO, raczej się tych badań jakoś za dużo nie prowadzi. Mówię konkretnie o koncepcji Elaine Aron, a nie o neuroróżnorodności, o nadwrażliwości sensorycznej, czy chociażby Strelała. To jakby to są wszystko takie rzeczy, wokół których chciałabym, żeby było więcej badań. Wtedy uderzę się w piersi, na pewno nagram jeszcze nie jeden odcinek, który mówi mea culpa i to jakby o tym, ale póki co nie znalazłam niczego takiego, co by to potwierdzało. Więc podsumowując, to ogromne skomplikowanie ludzkie sprowadza mnie, ciebie do różnorodności tego, jacy jesteśmy. I warto powiedzieć, że wpływa na nas wszystko. Praca, rodzina, środowisko, ludzie dookoła. I wobec tych wszystkich zdarzeń często zachowujemy się różnie. Wcale nie jesteśmy tacy konsekwentni, nie jesteśmy konsekwentni tak samo. Nie można wpisywać się na siłę w jakiś model diagnostyczny. Przy całej pięknej wrażliwości, jaką mam ja, jaką masz ty, jesteśmy czymś więcej niż wysoką wrażliwością. No więc, czy cały podcast to kłamstwo? Nie uniknę takich opinii, bo istnieją na świecie ludzie, całkiem ich jest sporo, którzy nie dopuszczają, że można zmienić zdanie. I tyle. Ja natomiast chciałabym stanowczo zaprzeczyć i mieć tutaj jakiś nagrany argument, że nie jest jednak kłamstwem nic, co powiedziałam na łamach swojego podcastu. Mówiłam o sobie, swoich przemyśleniach, a także o tym, z czym się spotykam, pracując z drugim człowiekiem. I prawdą to było na tamten czas i pełni mojej nieustającej autentyczności. Ja tego będę bronić bardziej niż konstytucji, bo autentyczności i manifestowanie autentyczności jest właściwie całe moje życie. Warto powiedzieć, że ja naprawdę należę do osób głodnych rozwoju, głodnych wiedzy i poszerzania horyzontu. I to jest naturalne więc, że coś, co było dla mnie prawdziwe, aktualne rok temu, 2 lata temu czy 3, już takie może nie być. I ja tak mam. Mam do tego prawo, ty też w sumie masz do tego prawo. No każdy ma, jeśli tylko ciągle się aktualizujemy. To prawo do poszerzania świadomości, weryfikowanie, w co się wierzy, co ci służy i czy dalej idziesz z tym przez swoje życie, jest mega istotne i w ogóle jest takie bardzo wolnościowe. A myślę, że wolność dla każdego z nas naprawdę ma duże znaczenie. Niezwykłe dla mnie jest to, jak wiele i wielu z was odnajdowało się w moich rozterkach, jak wiele podobnych do mnie ludzi jest gdzieś w ogóle na tym świecie. To jest mega wzruszające. I chociażby dlatego, że jest nas wrażliwców, i będę tak mówić dalej, tak dużo, a mam to w setkach naprawdę wysłanych do mnie prywatnych wiadomości od was, wszystko, co nagrałam w podcaście, jest prawdą. Zdania nie zmienię. I z prawdy mojego serca było nagrywane. Każda sekunda tego podcastu, każdego odcinka. Śmiałą mam myśl, ale myślę, że większość z was przekonałam bardziej do siebie i swojej autentyczności niż do wysokiej wrażliwości, do całego konceptu WWO. W sumie taki był zamysł, byście towarzyszyli mi w tym byciu permanentnie niedoskonałą i jakieś znaleźli w tym podparcie, pokrzepienie dla siebie. Chcę powiedzieć, że to z wami, nagrywając codziennie, zastanawiałam się, czy wam o czymś powiedzieć, a jeśli tak, to czy to w jakiś sposób wam posłuży. To przy was przez ostatnie 3 lata codziennie stawałam się coraz bardziej sobą. Tylko, że to jest taki proces jeszcze niedokończony. Dlatego z ogromnym uporem i różną motywacją będę go kontynuować. Po tych 3 latach wiem, że bez mówienia do was jest mi pusto. No, to jest pewne. Choć zawsze mam co robić, nie? To że jakby częstotliwość nagrywania moich odcinków ostatnio to też o tym dużo mówi. Ta pewna rutyna jednak zasiadania do mikrofonu tkwi we mnie i woła, więc nie chcę mówić wam, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, do widzenia. Dziś symbolicznie w ostatni dzień 2023 roku mówię dziękuję. I do widzenia, ale wysoko wrażliwemu podcastowi. Ale mówię też takie zawadiackie hejo nowemu mojemu dziecku o nazwie Niedokończony Człowiek. Jeżeli ponad główny temat wysokiej wrażliwości, coś we mnie, w tym o czym mówię, jak patrzę na świat cię przyciągnęło, zapraszam cię ku dalszej wspólnej podróży stawania się coraz bardziej sobą tam, w Niedokończony Człowiek podcast. Małgosia Leduchowska.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.